Treści zaprezentowane w tym odcinku przeznaczone są wyłącznie dla widzów dorosłych.
After play? After party?
Nie wiem, ale stuku puku. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór.
Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie.
Przed Wami Kasia i Matuś i podcast Moje Bardzo Wielkie Wino.
Wino się już zdołało zaprezentować poprzez nasze stuku puku.
No to teraz czas na papieros. Na papieros tuż po i ten szampan tuż przed. Jest tyle podcastów na temat tego, jak przeprowadzić grę wstępną. W ogóle jakie ona może mieć smaki, czego do niej użyć, jak się nakręcić. A my przełamiemy ten schemat i zastanowimy się, co zrobić po grze. Czyli gra wyjściowa, jakby ją nazwać?
After play. Jest after party, no to jest after play.
Ale może takie after party, after takie dwuosobowe party, choć to też może być ciekawy wątek.
Ale
jak zachować się po seksie grupowym. Dziś rzeczywiście bierzemy na, chciałem powiedzieć na łopatę, ale bierzemy na taczkę.
Na warsztat to też zabrzmi dziwnie.
Bierzemy na warsztat, na podnośnik, ale bierzemy przede wszystkim przed mikrofon temat, który związany jest z takimi naturalnymi ludzkimi zachowaniami tuż po zbliżeniu. Czyli co rzeczywiście zdarza się nam robić, co zdarza się robić naszym znajomym, co zdarza robić się naszym alter ego, które też będziemy przywoływać, nie mówiąc, że to my, bo troszkę się pewnie wstydzimy, tuż po zakończonym stosunku. Jeżeli macie mniej niż 18 lat, to nie wiem, czy jest to najlepszy pomysł, abyście słuchali tego odcinka.
Zastanówcie się.
Za traumy nie odpowiadamy, a wszystkie skargi proszę wysyłać...
Do NFZ-u.
Do NFZ-u, tak. Za 2 lata rozważą ewentualną terapię. Wtedy już będziecie pełnoletni, będzie za późno, więc...
Tak, mamy tak w banku, a z odroczeniem.
W banku. No, nie wiem o jakim banku mowa akurat w odniesieniu do tego tematu, ale cóż. To zaczynamy. No, moi drodzy, nie bez powodu rozpocząłem tym jakże znanym nam wszystkim, lubianym i słuchanym przez wszystkich przed laty hitem zespołu Ich Troje Za Ten Papierus tuż po. Ponieważ utarło się tak chyba szczególnie w serialach, w jakichś różnych...
Tak, to jest taki teatralny i filmowy scenariusz, kiedy widzimy i obserwujemy tuż po seksie, jak palimy wspólnego papierosa. No. Jak fajka pokoju to czasami wygląda.
Fajka pokoju. Ale powiem Ci, że ja mam przed oczami tylko jedną taką scenę, kiedy rzeczywiście partner, partnerka, partnerzy, większa grupa, cholera wie, jak to było, już ustaliliśmy, po zakończonym stosunku zakrywają się tak kołdrą. Kobieta tak, wiesz, zakrywa się na wysokości piersi, ma odsłonięte udo i w takim laczu, takim ciapie, klapku, wychodzi na balkon i pali papierosa. I powiem Ci, że ten obraz niedawno, bo myślę, że tak na przełomie 3-4 tygodni, miałem okazję obserwować. Ponieważ, nie wspominałem Ci chyba o tym, ale mieszkanie, w którym mieszkam, jest zlokalizowane obok mieszkania, i uwaga, tutaj nie będzie mowa o domu publicznym, które jest wynajmowane na doby.
Wow.
I jakiś czas temu, rzeczywiście przez około tygodnia, myślę, mieszkała tam pewna para, która uwielbiała się grzmocić. Oni się po prostu grzmocili od rana do nocy.
Okay.
Ich łóżko obijało się o ścianę mojej sypialni. Czułem się jak na rodeo, nie biorąc w nim najmniejszego udziału. Chociaż momentami zastanawiałem się, czy po prostu, nie wiem, nie dołączyć, bo
na przykład.
Było naprawdę gorąco. I ta laska, która brała w tym udział, to pewnie dlatego nie dołączyłem, ta pani, która jakby brała w tym udział, była główną operową wokalistką na osiedlu przez mniej więcej tydzień.
Okej, znamy takie przypadki.
Ale mnie o tym, co w trakcie, o tym, co po. Wychodziła owinięta kołdrą, w ciemnym okularze, włosem zarzuconym do tyłu.
Słuchaj, okular pasuje do wszystkiego, do kołdry też.
Tak jest, opierała się łokciem o balustradę i odpalała papierosa, rozkoszując się tą chwilą. Mam wrażenie, że jedyne, na co czekała, te oklaski.
O, no
a performance
tak.
Był całkiem niezły.
Wiesz, za to operowe wykonanie pewnie jej się należały. No właśnie. Ja jak zbierałam materiały do tego naszego odcinka, to też usłyszałam, że w sumie wiem, co się robi w czasie seksu, wiem, co się robi po seksie. Ale tu mnie ktoś zaskoczył, bo powiedział, że ja wiem, co robią nasi sąsiedzi po seksie.
No tak.
No właśnie, bo jak seks jest dobry, to sąsiedzi też idą zapalić.
A, tak, tak, tak. Tak.
A ty byłeś zapalić?
Wiesz co, jeżeli miałbym z czegoś, z jakiegokolwiek powodu wyjść zapalić, to z powodu zszarganych nerwów. I nie wiem, czy one były szargane ze względu na zazdrość, która mi towarzyszyła, ze względu na to, że no, jakby nie dane mi było.
Coś czasem podzielać. Jednak w tym jest, jak się słyszy sąsiadów, którzy mają jednak dobre fan nocy, nie?
No, a no. Co noc, jakby to nie był wyznacznik akurat
to
tej
nie
relacji.
Musi być noc.
No więc tak, no słuchajcie, jeżeli seks był udany, albo wręcz przeciwnie, był cholernie nudny, to można wyjść na fajka, żeby odreagować. Bo okay. Fajka, jak ktoś pali fajki, ja oczywiście nie palę fajek,
no
i
ja
Kasia też nie pali fajek. W związku z czym tylko teoretyzujemy na ten temat, ale fajka jest takim, zdaje się, dobrym momentem na wszystko, bo jak moi znajomi palacze, na przykład coś im zajebiście wyjdzie, nie? Są mega zadowoleni, to mówią, a, idę to przepalić. Mhm. I dokładnie ten sam argument pada w momencie, kiedy nie poszło tak dobrze, jakby sobie tego życzyli.
Bo to jest element radzenia sobie z emocjami. Każdymi emocjami, jak się okazuje.
Czyli po seksie.
To też są emocje.
No Michał Wiśniewski wiedział to już 20 parę lat temu. Jest 30, okay. Cholera, ten czas tak leci. Najgorzej, no, kiedy uświadamiasz sobie, że piosenki z High School Musical znają osoby wyłącznie powyżej 30 roku życia, to wiesz, że coś jest nie tak.
Oj tak.
No. Dobrze, za ten papieros tuż po i ten szampan tuż przed, ale jest też taka grupa ludzi, która na przykład po seksie ma ochotę na zajrzenie do lodówki. Spotkałaś się z tym?
Tak, spotkałam się z tym oczywiście, bo to jest jednak, jak to moja koleżanka mówi, fizyczna robota i trzeba uzupełnić kalorie.
No tak, no zdecydowanie, no bo to po wysiłku, to jak pływanie, no, wyciąga.
Tak. Trzeba uzupełnić płyny, trzeba uzupełnić kalorie, drobne przekąski, albo gdzieś tam zaległa kolacja, tudzież obiad, albo tak po prostu, może tak miałeś. Masz ochotę już resztę życia spędzić w tym łóżku i po prostu zamawiasz do niego pizzę i z niego nie wychodzisz i koniec.
Nie, to nie jest w moim stylu. Ja ogólnie na przykład mam tak, że... A nie, bo urwę wątek jedzenia. To czekaj, jeszcze zostanę chwilę w jedzeniu, a dawaj. Potem powiem, jak mam ja. Co z tym jedzeniem? A, wiem co z tym jedzeniem. Że są rzeczywiście ludzie, którzy pierwsze co biegną do lodówki. Ja rozumiem na przykład, nie wiem, w związkach gejowskich osobę, która odgrywa rolę pasywną, bo może być tak, że nie jadła nic przez ostatnie 2 dni.
Może tak być.
I po zwieńczonym stosunku nagle wreszcie biegnie z pełnym entuzjazmem się najeść.
Jezu, mogę.
Nie wiem, czy czekała bardziej, wiesz, na który rodzaj konsumpcji bardziej czekała w tym wszystkim. Ale oczywiście to są mity. My się tylko nabijamy, bo wiemy, że to są mity i wcale to nie jest tak, że na przykład przed zbliżeniem analnym nie można nic zjeść. Można, chyba. Podobno. W każdym razie ja na przykład miałbym tak, że nie chciałoby mi się wyjść ani zapalić, ani zjeść. Mhm. Bo ja mam takie poczucie, no dobra, wprost, no, bycia takim brudnym trochę.
Czyli co, prysznic?
No zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie. Obmycie się, odświeżenie.
Jak zbierałam materiały do naszego odcinka i chciał mi pomóc również w tym niezastąpiony internet, to znalazłam mnóstwo materiałów o tym, jak to zadbać o higienę, własną higienę albo higienę partnera, partnerki po stosunku, a tak naprawdę bardzo mało było informacji jakby z innych takich poziomów, więc chyba gdzieś ta higiena i ten taki fokus na to jest powszechny.
Wiesz, no te ręce są w różnych miejscach jednak.
Jednak tak.
To, co zawdzięczamy pandemii, to, że nauczyła nas mycia rąk i okay. Chwała COVID, chwała Ci za to. Więc po wielu takich naturalnych, codziennych mm-hmm. czynnościach no, mamy odruch naturalny do tego, żeby iść i te ręce obmyć. No i dla mnie też taką naturalną rzeczą po jest po prostu pójście i zadbanie o swoją higienę. Ja nie mówię tutaj o tym, że za każdym razem jest to pełny prysznic, zależy jak ostro było, hehe. Mhm. Ale wszystko na dobrą sprawę rozgrywa się o to, żeby po prostu się trochę odświeżyć, przemyć twarz, wiesz, no to różne dziwne...
No nie wiem, czy one są dziwne, ale na pewno różne rzeczy. Co więcej, można je nawet rozwinąć, no bo tak naprawdę po bardzo udanym seksie, w momencie, kiedy nie musisz nigdzie gnać, to taki wspólny prysznic, wspólna kąpiel jest jakby przedłużeniem tego, co się wydarzyło między wami w łóżku do tej pory. W łóżku albo gdziekolwiek indziej, żeby była jasność.
I tu się wszystko rozbija też o te właśnie czułości po. Mhm. Przytulanie, głaskanie się po głowie.
Tudzież po innych częściach ciała też.
No też głaskanie się, ale to znowu to jest turbo nie moje. Mm-hmm. Widzisz, ja na przykład bezpośrednio po raczej doświadczam awersji.
Czyli nie dotykaj mnie.
No.
Okej, okay. Ale nie dotykaj mnie dlatego, bo jestem brudny? Czy nie dotykaj mnie dlatego, bo moje ciało chce przeżyć, co doświadczyło samodzielnie?
Nie wiem, wiesz co, to jest bardziej na zasadzie takiej, że może, że rzeczywiście czuję się nieświeże higienicznie, a z drugiej strony nie odrzucam takiego przytulenia, ale to jest raczej takie, nie jakaś taka czułość, tylko takie bezsilne opadnięcie w pewnym momencie, nie? Na zasadzie... My God, oprę głowę o wiesz, twoją klatkę, ale muszę po prostu chwilę pooddychać, zanim odzyskam równowagę, bo wiesz, no jak wspomniałeś wcześniej, to jest fizyczna robota. To jest fizyczna robota po prostu. A zastanawiam się, jak właśnie u ciebie z tymi akcjami.
Właśnie, a nie zamykasz tego taką klamrą, że wiesz, no to jest takie to zakończenie, to jest takie dopełnienie satysfakcji z tego całego aktu?
Klamer, kochana, to ja używam w trakcie.
Okej, wiemy to.
Nie wiemy, bo nie mam żadnej klamry. Ale stwierdziłem, że to będzie bardzo fajna gra słów. W związku z tym sobie na nią pozwoliłem po prostu.
Tak, znamy twoją klamrę z programu, w którym byliśmy nago, tak?
Tak. No właśnie, a jak u ciebie? No bo ja tutaj opowiadam, że ja tutaj lecę pod prysznic, że raczej do przytulania to nie stoję w kolejce.
Nie.
Chyba, że do ewentualnie wyrównania oddechu. Okay. No, a gdzie są ukryte twoje przyzwyczajenia?
No mi to zdecydowanie odpala się gadanie. To jest dla mnie taki moment, że oczywiście pod aspekcie takim higienicznym, tak? No to ja nie muszę uzupełniać poziomu kalorii. Nie, naprawdę to jest taki moment, kiedy ja żyję tymi emocjami i one mi ekstrahują kalorie z powietrza, jak mówił kiedyś ladies. Ale u mnie zdecydowanie odpala się gadanie, ponieważ dla mnie to jest taki moment, w którym ta bliskość została bezpiecznie zbudowana, tak? Przez cały ten akt seksualny i tak naprawdę to są takie czasami szczere, ale na pewno zawsze wartościowe rozmowy, nawet czasami na niekoniecznie poważne tematy, ale to jest taki moment, w którym na pewno taka rozmowa ma dla mnie wartość. Przyznam się, że trudno znaleźć partnera, który by podzielał moją fascynację rozmową po seksie. Ale jestem szczęściową.
Mówisz do pleców. Słuchaj, powiedz mi w takim
właśnie razie... zdarza się tak, że kobiety mówią, nie no, mój stary, to idzie spać. Serio, odwraca się do mnie dupą i idzie spać.
I tak nie myje rączek wcześniej?
Nie wiem, co on tam jeszcze ciekawego planuje robić. W każdym razie, no po prostu idzie spać, no. Wyciera, i teraz pogadaj do siebie.
Wyciera pindola w firankę i...
Firankę.
Taki dowcip kiedyś był. No ale dobra, nieważne, bez sucharów. No dobra, czyli rozmowy, ale powiedz, są to takie rozmowy bardziej pod tytułem ty, chyba nie kupiłam dziś mleka. Albo zastanawiam się, gdzie w tym moim samochodzie jest tylna wycieraczka.
O, w to jestem dobra. Umiem w to, serio. Tak,
gdybyście szukali kiedyś w sedanie tylnej wycieraczki, to do Kasi trzeba się odezwać. Ona znajdzie.
Tak.
Zastanawiam się, czy są to takie rozmowy bardziej egzystencjonalne, na zasadzie, że czuję się przy tobie taka bezpieczna. No nie wiem, no właśnie szukam wajbu.
Wiesz co, to są chyba takie rozmowy na takie tematy, do których często nie było odwagi albo potrzeby jakby się skierować. Czyli takiej, wiesz, z poziomu takiej jakiejś bliskości. Na pewno to nie jest, wiesz, lista zakupów na cały następny tydzień, bo to bardzo często moje koleżanki układają w trakcie seksu, więc po już nie ma o czym gadać. Lista jest dobrze zamknięta, tak? Więc zdarzają się takie sytuacje.
Ale to naprawdę tak... Nie, dobra, mieliśmy gadać o tym, co po. Dobra.
Koleżanka łuskała pestki. Naprawdę w trakcie stosunku łuskała pestki. I to było najśmieszniejsze. Jakby nie wiedziałam o tym, no bo to był jej seks z jej facetem. Ale pamiętam tą sytuację, w której wpada do mojej sypialni jej chłopak serdeczny i mówi tak: Kaśka, ty wiesz, co ona zrobiła? Ja mówię, ja pierdzielę, ktoś kogoś zabił. Naprawdę coś się wydarzyło, pewnie jakiś gruby temat. Znam ich nie od dziś, na pewno. A Piotr mówi tak: ja ją bzykam, a ona łuska peski od słonecznika. Czy ty sobie to wyobrażasz? No, musiałam.
Są dwa scenariusze, albo była znudzona, albo wielozadaniowa.
Wstawiam to drugie.
Na dobre imię Piotra wypada obstawić to drugie. Nie ma co chłopu tam, wiesz, odejmować.
No wiadomo.
Honoru. No dobrze, czyli mamy rozmowę. Powiem ci, że dla mnie też takim raczej normalnym typem zachowania po zbliżeniu są rozmowy, ale są to takie rozmowy też codzienne, nie? Właśnie takie przejście do codzienności. Na zasadzie, ej, słuchaj, przypomniało mi się, że zapomniałem ci dziś powiedzieć o tym i o tym, nie? I nie jest to zanurzanie się głębiny wzajemnej, wiesz, czułości, Ale to chyba też wszystko wynika z tego, na jakim etapie jest się relacji, że inaczej to wygląda, wiesz, po pierwszym razie, inaczej to wygląda po tych pierwszych 2-3 miesiącach, kiedy jest taki okres wzmożonej eksploracji, a inaczej to wygląda po roku, 2-3, kiedy ten seks czasami jest rzeczywiście piekielny, intymny i gorący. Czasami mechaniczny po to, żeby sobie po prostu ulżyć, a czasami taki for fun, dla zabawy, ale taki też z, nie wiem, czy się tak zdarzyło, ale taki z domieszką takiego nawet żartu, z takiego elementu humorystycznego, że on nie jest wyłącznie na poważnie, nie?
Tak, jest niespodziewany, w niespodziewanym momencie.
Weź, co ty robisz teraz? Oj, dobra, przestań, cicho siedź.
O,
szybko.
Weź, to jest tylko schowek na szczotki w muzeum, daj spokój.
Widziałaś te kamery? Błagam cię, na pewno są stare. I nie działają.
Nikt tutaj nic nie będzie wiedział.
Ale że to jest takim...
Nie jesteśmy stąd.
Że to jest na takim luzie, że nie masz, wiesz, po tym problemu zapiąć rozporka i powiedzieć, ej, dobra, to co, idziemy teraz tu?
Tak.
I to jest spoko.
I umówmy się, że tam jakby dialogów po się nie oczekuje, tak, skomplikowanych na filozoficzne tematy.
Jak jesteśmy już przy etapie rozmów, to jak ich unikać?
Rozmów?
Po.
Nie jestem mocna w unikanie rozmów.
Ale jakich tematów?
O, myślę, że tych wszystkich, które doprowadzają do konfliktu, bo jednak mimo wszystko mamy ze sobą fajny albo jakiś seks.
Z moim byłym miałam taką pozycję.
Albo nie rozmawiamy o tematach polityki, religii. Polityki to szczególnie przed wyborami. To dla własnego bezpieczeństwa. Takie własne BHP.
O seksie po seksie?
To co było?
No.
Co się między nami wydarzyło?
Tak. Te rozmowy mogą być różne, nie?
Tak.
Typu, może być kontrola jakości.
Obszary do poprawy.
Prośba o feedback.
Straszysz mnie, czy...
Nie, na zasadzie wiesz, ej, a jak ci było? Wiesz, takie też filmowe.
Ale to jest w ogóle, to jest też, mogę podpiąć to pod ten wątek, o którym mówiłeś. Zależy na jakim etapie związku jesteśmy, na jakiej etapie relacji, nawet jeśli w ogóle nie związku, tak? Bo jeśli jesteśmy tak gdzieś na początku, to takie tematy bardzo często się zdarzają. Ej, a ty tak lubisz? A ty tak nie lubisz? A jaką miałaś frajdę? A czy miałaś frajdę? A czy nie miałaś? A czy lubisz to? Mnie to wkurzało na przykład, no. Tak? Albo... No ja tak nie, ale generalnie z tobą było fajnie. To jest coś, co idzie w kierunku poznajemy się, tak? Ale jeżeli masz już zbudowaną tą wiedzę, wiemy co lubimy, czego nie lubimy, albo co nam się zmieni w tak zwanym międzyczasie i to zakomunikujemy, to chyba właśnie nie jesteśmy tutaj. To są właśnie takie momenty i takie rozmowy, że ten temat wraca w momencie, kiedy albo jest jakaś zmiana, albo wczesna relacja, tak, że musimy to jeszcze między sobą obgadać.
Obgadać, tak.
No.
No, jeżeli to ma służyć poprawie jakości, albo znalezieniu wspólnego mianownika,
tak.
To spoko.
Tak, panie z quality.
Ale mam właśnie rzeczywiście w głowie taką wiesz, taką scenę, podobnie jak z tym papierosem, z pierwszego aktu naszego dzisiejszego przedstawienia.
Okej, pójdźmy w to.
Że jest takie pytanie, no i jak ci było? No i czego już kurwa, oklasków? Nie rozumiem.
Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, przeżyłam coś takiego. Serio, przysięgam ci, przeżyłam seks z mężczyzną, który odpytywał mnie z tego, jak mi było. Odpytywał, mówię to wprost, bo to trochę wyglądało jednak, jakbyśmy byli w szkole.
Czyli po wszystkim wyjął arkusz?
Niemalże. Ale ja się poczułam pod taką presją, że to jednak stwierdziłam docelowo, że to nie tędy droga. I nie zmierzajmy jakby tą ścieżką. Powiem ci, że to było takie... Naprawdę budowało to presję. I nie wspominam tego dobrze.
A numerek po numerku?
A, czyli jakby jesteśmy tutaj w momencie, kiedy mamy seks ze sobą, ale w sumie czekamy na kolejny, albo zmierzamy w kierunku następnego.
No, że taka akcja po akcji.
No, akcja po akcji.
Dubel.
Tak, dokładnie.
Pozostając w tym teatralnym vibe.
Zgadza się. Ale to jest bardzo fajne, bo pierwszy seks jest taki zawsze szybki, z dużą energią, z dużą ilością, znaczy z dużym takim impaktem na pożądanie i tak naprawdę bardzo często jest tak, że nie jesteś w stanie fizycznie się nacieszyć, pożądanie bierze górę, a później dubel albo dubla, to już jest taka łagodniejsza, ale jednak zabawa z ciałem. Cieszysz się sobą w taki sposób już nieskrępowany, tak? Mhm. A szczególnie jest to pewnie ważne dla partnerów, czy dla relacji, w których na przykład jedna ze stron nie osiągnęła pewnej satysfakcji seksu, tak? Za pierwszym razem. Więc to jest na pewno takie na poziomie brania i dawania takie bardzo zbalansowane.
Mi to się nigdy nie chce. Bo...
Ty się wytnie.
Nie, czemu? Tego się nie wytnie. No nigdy mi się nie chce, bo no co mam zrobić? Jakiś numer po numerze. No jakby.
O, ja bardzo chętnie.
Ja zawsze strzelam w dziesiątkę.
Ale
nie mam potrzeby poprawiania wyniku.
Wierzę, ale to jakby czasami jest tak, że wiesz, wyrwany jesteś z jakiegoś kontekstu. Seks jest fajny, ale taki raptowny, szybki, może niekoniecznie nerwowy, ale jednak zbudowany bardziej na tej namiętności. Jakby duble są okej. Okay.
No dobrze, dobrze. Byle tam sufler jakiś nie wskoczył.
O matko, i orkiestra dęta.
Bądź drewniana, albo dęta drewniana. I na smyczku.
O matko.
Zobacz, Kasia, bo mówiliśmy sobie o takich rzeczach, które są zarezerwowane, mam wrażenie, głównie dla osób będących w związku. A przecież ludzie uprawiają ze sobą seks również w tych związkach nie będąc.
No tak.
Na przykład jest to seks z osobą nowo poznaną w klubie, seks z osobą poznaną w internecie, tudzież seks po pierwszej randce.
Tak.
Bo czemu nie?
No nie jesteśmy wtedy w związku, więc okej. Okay.
No i co wtedy? Jak wtedy może wyglądać ten scenariusz?
Tak naprawdę scenariuszy jest wiele i możliwości wiele w zależności od tego, jakie ktoś ma indywidualne potrzeby. Bo to jest trochę tak, że po seksie ten moment jest bardzo istotny, ale on nie zawsze musi prowadzić do budowania związku, budowania więzi, może bardziej więzi, tak chciałam to powiedzieć. Ale czasami po prostu jest to taki moment, w którym musimy się zastanowić, czyli to jest czas na autorefleksję, albo czasami jest to moment, w którym to autorefleksja, w cudzysłowie oczywiście, przychodzi do nas w postaci syndromu, który obniża nam na przykład nastrój. No i to są też takie rzeczy, które są poza nami, poza naszą kontrolą, poza naszą wiedzą i możliwościami i z tym też czasami trzeba się zmierzyć.
Zobacz, sam popęd seksualny jest budowany w oparciu o bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych, wiesz, reakcji naszego organizmu.
No tak.
Mówię tutaj również o reakcjach takich czysto chemicznych, które po prostu zachodzą.
Taki koktajl oksytocyna, dopamina.
Ten cały koktajl hormonalny, on poniekąd, może nie tyle odbiera nam prawo do racjonalnego myślenia, ale jednak mimo wszystko te nasze działania bardzo mocno ogranicza. To są takie klapki na oczy pod tytułem nie widzę konsekwencji, nie widzę zagrożeń.
No tak.
Mój system wartości staje się bardziej elastyczny w danym momencie i jestem nastawiony w tym momencie na prokreację. To jest w zasadzie działanie naszego gadziego mózgu, no bo w momencie, kiedy działa gadzi mózg, on weryfikuje trzy rzeczy na bieżąco. Pierwszą, czy jestem bezpieczny. Drugi, czy jest ewentualnie co zjeść. Jeżeli opcja numer jeden i opcja numer dwa są zaspokojone, to opcja numer trzy, czy jest z kim przedłużyć
gatunek.
I gatunek.
Tak, dokładnie.
Więc gadzi mózg jest w tym momencie nie do oszukania, dlatego też w momencie, kiedy kierują nami bądź co bądź, w tym momencie zwierzęce instynkty,
dokładnie,
to ten zdroworozsądkowy świat schodzi na dalszy plan. On w ogóle w sumie nie istnieje. Mhm. Nie ma myślenia w międzyczasie, że co będzie potem. I mam wrażenie, że sam moment flirtu, który odbywa się przed, jest już tym momentem, w którym nie ma kalkulacji. Tam już jest ten gadzi mózg, który jest nastawiony. My już wtedy nawet, wiesz, przybieramy inną pozycję ciała. Mężczyźni obniżają głos, kobiety ten głos bardzo często podnoszą. No, przecież nie wywyższają.
Podnoszą.
Prężenie ciała, trzepotanie rzęsami. Nawet zapach, który pojawia
feromony.
Się też na naszym ciele wraz z potem, feromony, one mają dać tej drugiej stronie sygnał pod tytułem jestem gotów na przedłużenie gatunku.
No tak, ale wiesz, no zawsze, czasami jest tak, że nie zawsze jest, że seks ma prowadzić do przedłużenia gatunku, czasami wręcz przeciwnie, tak?
Jasne, mówię jedynie tylko o tych naturalnych odruchach naszego gadziego mózgu, czyli tym źródle naszego popędu, który w tym momencie nami steruje. I o ile przed seksem on jest tym naszym drogowskazem, tą naszą nawigacją, tym naszym Google Mapsem, w trakcie seksu jakby miejsce docelowe jest po lewej stronie.
Na przykład.
No to tyle po seksie. Wiesz, zamykamy aplikację.
Jesteś u celu, zamykamy aplikację.
I już nie ma nerwowego spoglądania na czas, na odległość, na kilometry, na to, czy są korki po drodze, czy ich nie ma.
Po prostu jesteś u celu.
I w momencie, kiedy jesteś u celu, twój gadzi mózg idzie spać, bo w zasadzie zrobił, co miał zrobić.
No tak.
No i jest rozkmina.
No właśnie, czyli tak jak mówię, przychodzi autorefleksja nad tym, co się w zasadzie wydarzyło między dwójką ludzi, albo nad moją rolą w tym całym procesie. Taka autorefleksja czasami przychodzi do nas dosyć niespodziewanie.
Ale też mam takie poczucie, że to jest taki moment, w którym może pojawić się wstyd.
Na przykład.
Przed chwilą tutaj było wielkie wymachiwanie mieczami przed oczami, a tutaj nagle tak się troszkę zasłaniasz kołderką, poduszką, może chcesz się ubrać. Też scena bardzo mocno filmowa, para uprawia seks, a po tym seksie kobieta czy mężczyzna zaczynają się kurczowo zasłaniać kołdrą czy jakimś tam prześcieradłem, żeby ta druga osoba na nią nie patrzyła. No hello, przed chwilą zrobiliśmy 3 piruety i tulupa, nie? Z podwieszeniem.
No zgadza się, próbowaliśmy napisać Kama Sutra od nowa, a to nagle jakiś wstyd. No ale to właśnie chyba przychodzi na zamknięcie, że tak powiem, tego procesu, tak? Że jakby byłam dla ciebie dostępna, korzystałeś z tego zasobu, jeśli można tak powiedzieć, do momentu, kiedy ci na to pozwalałam, teraz jestem już dla siebie.
No tak, no i feromony zostały wyparte przez zimne poty.
Tak.
To jest też ciekawe zjawisko, to mnie zawsze fascynowało. Nie ukrywam, że nigdy nie miałem okazji uczestniczyć w tego typu sytuacji, gdzie rzeczywiście ten wstyd się nagle pojawił. I wiesz, najlepszym pomysłem, który pojawił się w głowie, to może ja pójdę już.
To znaczy, wiesz co, to nie musi być czasami związane ze wstydem też. Może ja pójdę do siebie, to jest po prostu taki moment, w którym ludzie uprawiający ze sobą seks po prostu nie zostają jakby ze sobą przez kilka godzin, bo po prostu obowiązki, chcą się obudzić, położyć w swoim łóżku, whatever. Często jest właśnie tak, że odprowadzają się, odwożą się wzajemnie, albo co więcej, wracają do swoich domów, do swoich lokalizacji, w których zamieszkują.
Do żony i dzieci.
Bo spotkali się na przykład w hotelu.
No. Dla mnie zawsze to było takie poczucie, dobra, odwiozę cię, żeby odkupić swoje winy.
Nie, wiesz co, czasami jest tak, że jak seks jest taki bardzo intensywny, to serio, ostatnią rzeczą, o której myślę...
To chodzenie.
Chodzenie, albo co gorsze, prowadzenie auta. Serio przeżyłam to. To była najdłuższa i najgorsza droga ever. Trwała 40 minut. To było najgorsze prowadzenie auta i serio nie chciałabym drugi raz tego przechodzić.
Miałeś wtedy automat?
Miałam wtedy automat, ale no to nic nie zmieniało, bo miałam zerową koncentrację na pasie jazdy.
Czyli byłaś troszkę zboczona.
Co najmniej.
No to heheszki, śmieszki. Bo jest też jeszcze jedno zjawisko, które osobiście bardzo mocno mnie zszokowało. Nigdy nie zdarzyło mi się, a może mi się zdarzyło, tylko już nie pamiętam, ale na łamach Sexual Medicine została opublikowana ankieta, a w zasadzie nie sama ankieta, a jej wyniki. I wyniki tej ankiety wskazały jasno, że 46% badanych, okej, w większości były to kobiety, to od razu zaznaczę, ale nie tylko, przyznało, że choć raz zdarzyło przeżyć się im smutek po seksie. Smutek, przygnębienie, poczucie wyrzutów sumienia, poczucie jakiegoś takiego pewnego utrapienia, a nawet uronić łzę. Na łamach innego magazynu była przeprowadzona podobna ankieta, ona akurat była przeprowadzona w Australii i była to ankieta prowadzona na mężczyznach, w sumie to brzmi jak badanie prowadzone na mężczyznach, ale ankieta jest pewnego rodzaju badaniem. Badaniem ankietowym dosłownie rzecz ujmując. No i tam 40% mężczyzn badanych przyznało się do tego, że zdarzyło im się w swoim życiu przynajmniej raz doświadczyć tej dystrofii, czyli właśnie tego stanu smutku, który po seksie może się pojawić. Bardzo ten temat zatrzymał mnie i to jest takie słowo, kiedy śmieszki mi się już skończyły, bo rzeczywiście uznałem to za takie zjawisko, które raz wydaje mi się w mojej głowie bardzo nietypowe, bardzo odległe, a dzięki temu jeszcze
mentalnie
bardziej ciekawe.
No właśnie.
Bardziej ciekawe i bardziej zachęcające do eksploracji. No i rzeczywiście chciałem znaleźć przyczyny, nie? Z jakiego powodu może się tak dziać, i te przyczyny są bardzo, bardzo, bardzo różne. Część naukowców twierdzi, że są to po prostu predyspozycje biologiczne.
No tak.
Że jest część ludzi o pewnych cechach charakteru, o pewnych po prostu takich...
reakcjach na emocje.
Tak, tak samo jak robimy, wiesz, wszystkie diski, insighty, wszystkie kolory osobowości, które po prostu mają zaprogramowane tego typu odczuwanie emocji, które z nich schodzą, że w taki sposób oddają te emocje do otoczenia, w taki sposób wibrują.
Tak.
Kolejna sprawa to na przykład nieprawidłowe wzorce zachowań seksualnych. Czyli domy, w których seks był tematem tabu, w których religia wywierała ogromny wpływ na sposób wychowania i gdzie seks był równany z grzechem, w naturalny sposób może budzić to poczucie nieodpartych wyrzutów sumienia.
Oczywiście.
Które w tym momencie
i poczucia
się
winy, zgadza się. Braku akceptacji swojego ciała, braku akceptacji czerpaniu zadowolenia z seksu czy przyjemności z seksu, no tak, dokładnie.
Także lęk, nie? Przed po prostu oceną, takie poczucie winy, poczucie, że zrobiłem coś w tym momencie nieprawidłowego, że jestem złym człowiekiem, bo się bzykam, no hello, tak?
Tak.
Kolejna sprawa to problemy życiowe i to mi się bardzo dobrze spina w ogóle z tą teorią, którą przedstawiłem Ci przed chwilą a propos nowo poznanych osób, że ten nasz gadzi mózg, który wywołuje u nas popęd, który po prostu włącza nam ten przycisk pod tytułem go on.
Okej. Okay.
On odpowiada za to, że odcinamy się od racjonalnego myślenia i seks potrafi też być taką ucieczką od problemów, od tego wszystkiego, co nam na co dzień towarzyszy.
To jest forma radzenia sobie właśnie z emocjami, nie bez powodu. Mówi się też o jednostce, czyli o seksoholizmie, tak?
No bo zdecydowanie to jest jednostka, która pozwala rozładować napięcie. Rozładowując napięcie seksualne, chcę rozładować napięcie też te, które towarzyszy mi z innych powodów. Natomiast no ulga jest niestety...
Krótko trwała.
W związku z czym pojawia się wtedy ucieczka w pornografię, masturbację i różne rzeczy, które już mają charakter zaburzeniowy. No bo umówmy się, no ani masturbacja, ani pornografia, w sensie oglądanie pornografii, nie jest żadnym zaburzeniem, tak? Natomiast w momencie, kiedy jest to droga ucieczki przed problemami, no to zaczyna to w pewnym sensie się kategoryzować. No i znowu niska samoocena, złe relacje z partnerem.
No tak, znam taki przypadek. Serio, znam taki przypadek. Złe relacje z partnerem. Próba namówienia partnera do rozmowy, takiej fizycznej, kończyła się zawsze w łóżku. Nie mogłam tego zrozumieć, ale to było niesamowite, jak usłyszałam tą informację i tą opowieść usłyszałam tak światopoglądowo i poznawczo. Że moja partnerka to miała zawsze na mnie jeden sposób. Ja chciałam z nią poważnie porozmawiać na jakiś bardzo poważny temat, który dotyczył nas wspólnie. Ona ciągnęła mnie do łóżka.
Ale potrzebuję więcej mianowników i puzli.
No, to jakie puzzle chcesz? Mogę ci je dostarczyć. Zamiast rozmowy był seks.
Ale że to miało jakby być rozwiązaniem wszystkich problemów, tak? Czy odwróceniem uwagi?
Odwróceniem uwagi od wszystkich problemów.
Odwróceniem uwagi od wszystkich problemów.
Bo w efekcie się rozwiedli, więc na pewno odwróceniem uwagi.
Aha, czyli to miało być taka zasłona dymna, że wszystko jest dobrze, choć się bzykać.
Jasne.
Okej. Dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie rozmowy i komunikacji. Ludzie mają straszny problem z tym, żeby ze sobą rozmawiać. Powiem Ci, że ostatnio z moim partnerem rozmawialiśmy sobie na temat tego, analizując gdzieś tam poniekąd, w jaki sposób komunikują się tam poszczególni nasi znajomi, czy członkowie naszych rodzin, którzy są odrobinę starsi być może od nas. I mam taką niepokojącą obserwację, że szczególnie starsze pokolenia mają tak ogromną trudność z rozmawianiem ze sobą.
I deficyty, tak.
Tak ogromne, no deficyty to jest świetne słowo, tak ogromne deficyty, tak ogromne luki, tak ogromne pole do nadrabiania braków kompetencyjnych w zakresie umiejętności rozmawiania z drugim człowiekiem, że to jest niewyobrażalne. Biorąc pod uwagę, że osoby w wieku, załóżmy 50+, nie są w stanie ze sobą porozmawiać, a rozmowa toczy się na podstawie wypominania, wskazywania sobie wzajemnie swoich błędów.
Szukania winnych.
A najmocniejszy argument to właśnie, bo ty.
No
to ja sobie myślę, what the fuck, jak oni tyle przeżyli.
No i właśnie to jest czasami fenomen, bo to są takie małżeństwa, wiesz, 40-letnim stażem i ty się zastanawiasz, ej, ja nie mogę czegoś posklejać przez 5 lat, a oni 40 lat tkwią w takim toksycznym związku i nikomu to nie przeszkadza.
Ale to chyba dlatego, że jest taka pewna grupa, która po prostu rzeczywiście poprzez różnego rodzaju doświadczenia poprzez różnego rodzaju podziały polityczne, gospodarcze, społeczne,
światopoglądowe.
Byli cały czas uczeni narrację poprzez walkę, narrację poprzez stałą przepychankę. I to poniekąd zostało nawet w momencie, kiedy idą do warzywniaka po pomidory.
Mm-hmm.
Ciekawe, ale w sumie to nie o tym dziś. O, to tak mnie natchnęło.
Wiesz co, o komunikacji w związku zrobimy oddzielny tak. materiał. To jest warte zarejestrowania.
To jest 5 odcinków. Ale powiem Ci, że tak mi to natchnęło, bo ostatnio właśnie oglądałem bardzo dużo takich sąd ulicznych związanych z nadchodzącymi wyborami i rzeczywiście poziom mojego zażenowania, powiem Ci, że był niższy niż poziom ulokowania raczków elbląskich, które do 2022 roku były najniższym punktem w naszym kraju.
Tak. Ale to jest taki temat, którego po seksie nie polecamy poruszać, bo to jednak różnie się może skończyć.
Przed seksem też nie.
Tak, bo to się na pewno skończy, że seksu nie będzie.
I w trakcie też nie.
Bo to się może skończyć bijatyką?
Podduszanie nie będzie tym przyjemnym tym razem. No niestety, polaryzacja społeczna robi swoje.
Czyli tak jakby upraszczając, poseksualną depresję też zarejestrowaliśmy jako zjawisko, które ma miejsce szczególnie po orgazmie. No dobrze, a teraz przejdziemy może jeszcze na zakończenie do takiego wątku trochę bardziej długofalowego, no bo z jednej strony to jest seks, a z drugiej strony, tak jak mówiłeś, trochę wyłącza nam się myślenie o konsekwencjach. No a konsekwencją oczywiście może być również choroba przenoszona drogą płciową. Czy faktycznie po seksie to jest taki moment, w którym o tym myślimy?
Myślę, że to też zależy od tego, jak mamy ukształtowany światopogląd, jak mamy ukształtowany system wartości i na ile boimy się tego tematu. Myślę, że największy strach wśród siebie mogą odnotować osoby, które są nieświadome. Bo
nieświadomość zawsze nie sprzyja.
Nie sprzyja, ale to jest znowu też bardzo śmieszne, bo osoby nieświadome jednocześnie mogą się najmniej stresować, a z drugiej strony najbardziej, ponieważ nie mają świadomości odnośnie tego, w jaki sposób na przykład choroby mogą być przenoszone, kiedy jest zwiększona ekspozycja, kiedy ta ekspozycja jest praktycznie bliska zeru, w jaki sposób może dojść do zakażenia pewną chorobą. Więc edukacja. Ja totalnie nie czuję się kompetentny do tego, żeby wykładać w tym temacie.
Kiedyś kogoś zaprosimy do naszego...
Myślę, że tak, no, bo to jest program, temat, który wymaga zaopiekowania, ale w trochę bardziej profesjonalny sposób niż my. No, my możemy tutaj specjalistycznie porozmawiać o tym, jak umyć rączki po seksie.
Bardzo.
Albo jakie pytania zadawać po... No bo tutaj ja się w pełni czuję kompetentny, nie wiem jak ty.
Ja też.
Ja zaraz wyjmę swoją magisterkę z tego zakresu i bardzo chętnie przytoczę kilka rozdziałów.
Spoko.
No ale tak między... Chciałbym się powiedzieć między Bogiem a prawdą, ale chyba
nie mieszajmy
w
tego, tak? Nie,
Boga, nie mieszajmy w to prawdy.
No ale wróćmy do tematu badań, tak? Czy jakby z jednej strony warto jest mieć świadomość konsekwencji, ale z drugiej strony to też jest chyba taka przestrzeń, że zaraz po seksie o tym nie myślimy natychmiast, tak? Jednak mimo wszystko chcemy jeszcze ciągle gdzieś tam emocjami przeżywać tę chwilę, która tym momentem nas bardzo mocno angażowała, a nie zastanawiać się chyba, czy przypadkiem nie powinienem przebadać tego tematu.
Tak, no to kwestia też zależy od tego, na jakim jesteś etapie życia. To znowu wraca, wiesz, to jak bumerang. No bo jeżeli to są przypadkowe spotkania, przypadkowe relacje, no to ryzyko jest znacznie wyższe, no bo jest po prostu wysokie.
No tak, niż relacja ze stałym partnerem, zgadza się.
Jeżeli jest to stały partner, jesteście ze sobą w stałym związku i w dodatku na początku, załóżmy, tego związku przekazaliście sobie wzajemnie koperty z wynikami i nie były to tak. absolutnie wyniki ostatniego losowania w multilotku.
No właśnie,
tylko nieco ważniejsza loteria.
Loteria życia.
Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że wtedy na dobrą sprawę to zmartwienie schodzi. Pod warunkiem, że masz pełne zaufanie do swojego partnera.
Oczywiście.
No i pod warunkiem, że twój partner zasługuje na to pełne zaufanie. No bo wiadomo, że zaufanie to jest jeden rozdział, a poczynania to rozdział drugi. Niekoniecznie grają w tę samą nutę, ale jednak...
Niekoniecznie rozdziały występują w tej samej książce.
I niekoniecznie można je znaleźć na tej samej półce.
Tak.
Jeden jest na półce romans, a drugi na półce dramat. Oj, tak. To dokładnie tak wygląda. Obawa po kontakcie seksualnym z osobą, która jest osobą przypadkową, szczególnie jeżeli uprawiamy ten seks bez zabezpieczenia mechanicznego, myślę, że jest czymś naturalnym, co się pojawia. Jeżeli się ona pojawia, to w sumie dobrze, nie? No bo to świadczy poniekąd o takiej pewnej ostrożności i rozważnym podejściu do tematu. Najgorzej jak na obawie się kończy, bo jeżeli ta obawa popycha nas do pewnych działań w tym zakresie, czyli na przykład wykonania badań kontrolnych systematycznie, szczególnie jeżeli to nasze życie jest dość bujne, to wtedy super, niech ta obawa sobie występuje. Jeżeli ona ma nam dawać motywację do czegoś, co jest rzeczywiście słuszne, to okej. A jeżeli po prostu się zamartwiamy, biczujemy się, a za dwa dni robimy to samo, nie wyciągając z tego żadnego wniosku, no to w zasadzie cóż, no. Ubite gary.
Czy to jest taki moment, że my możemy wyciągnąć już jakiś wniosek?
Ale mówisz o odcinku czy o seksie?
No, mówię tak ogólnie już o naszym afterplay.
Po afterplay. Na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o kwestie wniosków, które mogą się pojawić, to, że ile relacji, ile seksów, tyle afterseksów i afterplay.
No. Zgadza się.
W jednym związku, tak jak mówiliśmy sobie, wiesz, przed chwilą, w związku dojrzałym zdarza się ten seks, który jest bardzo czuły, namiętny i wtedy jego finiszowanie to będzie zawsze podobne, ale ten jego sznyt, ta ostatnia linia, to uczucie po przekroczeniu mety będzie trochę inne i będziemy celebrować nieco inaczej. Trochę inaczej będziemy celebrować szybki numerek w schowku na miotły w Muzeum Narodowym, a troszkę inaczej będziemy celebrować seks, bo akurat nam się zachciało, bo byliśmy zmęczeni i w ogóle nie zrobiliśmy gry wstępnej, tylko była, wiesz, akcja wędka spławik, heja. Po jednym będą długie godziny rozmów i przytulanie, po drugim szybki prysznic, pupcia, spanko. No, bo w schowku na miotły może być na przykład przybicie piątki i pójście na...
Z panem kustoszem.
I pójście na gofra. Tak, pójście na gofra.
Zdecydowanie. No, coś w tym jest, że ile seksów, tyle sposobów na zakończenie. Ale najważniejsze jest chyba to, żeby zapiąć go mimo wszystko taką klamrą. Dlatego, bo wpływa to na poczucie satysfakcji samego aktu seksualnego. To jest raz. A dwa, to myślę, że fajnie jest wspólnie zrobić cokolwiek już na zakończenie, ale coś, co nam wspólnie pasuje. Oczywiście trzeba to wcześniej w jakiś sposób zdiagnozować. Tak jak my to próbowaliśmy zrobić dzisiaj. Ale na pewno warto, ponieważ to jest takie fajne zamknięcie całego aktu.
Pamiętajcie też o tym, że jeżeli znajdujecie się w gronie osób, którym towarzyszy poczucie smutku, żalu, przygnębienia po stosunku i wpływa to na to, że rezygnujecie z seksu, że oddalacie się od swojego partnera albo po prostu czujecie się źle sami ze sobą, być może warto o tym porozmawiać z kimś, kto zna się na temacie zdecydowanie lepiej niż my, żeby nie odczuwać tej depresji po seksie. Zatem, drodzy słuchacze, ja życzę Wam, żeby nikt z Was nie odczuwał depresji po seksie, żebyście myli rączki, rozmawiali ze sobą, przytulali się, robili co chcecie, ale żeby zawsze było
kontakt skóra do skóry.
Coś, kangurowanie, żeby było zawsze to, co jest okej, żadnej depresji po seksie i oby żadnej depresji po wyborach.
I tym optymistycznym akcentem...
Ała!
Stuku puku!
Pa!
Bye!